Dyskusyjny klub radiowy.
Proszę Państwa, w Dyskusyjnym Klubie Radiowym dzisiaj rozmowa o istocie przekładu literackiego, a także o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą tłumaczenie na język polski wybitnego dzieła. A będziemy się skupiać na powieści Michaiła Bułhakowa, Mistrz i Małgorzata. Gośćmi programu są dzisiaj pani dr Leokadia Przebinda. Witam, kłaniam się.
Dzień dobry.
I pan profesor Grzegorz Przebinda. Witam pana profesora.
Dzień dobry Państwu.
Znakomici tłumacze, znawcy literatury i kultury rosyjskiej, autorzy jednego z ostatnich tłumaczeń Mistrza i Małgorzaty, od kilku lat związani z Krosnem, z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową imienia Stanisława Pigonia w Krośnie. Pan profesor Grzegorz Przebinda jest rektorem tej uczelni. Państwa tłumaczenie książki Bułhakowa ukazało się w 2016 roku. Minęło od tego czasu kilka lat, ale pojawia się znakomity pretekst, by o tym tłumaczeniu mówić ponownie. To powód teatralny, tak go nazwę. W Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej można oglądać sceniczną adaptację prozy w Państwa tłumaczeniu. Zastanawiam się, czy dla tłumaczy to ekscytujący moment, gdy słowo, którym się zajmowali tak długo, nagle brzmi w trochę innym anturażu, w innych okolicznościach. Brzmi na scenie, wypowiadane jest przez aktorów.
Na pewno tłumacz przeżywa satysfakcję, słysząc słowa, które długo mozolnie układał w swojej głowie, jako tekst żywy, padający ze sceny, w myśl czyjejś interpretacji. Bo jednak reżyser panuje nad całością w rzeczywistości teatralnej, ale wybiera sobie tłumaczenie, którym chciałby się posłużyć. I właśnie ostatnio w Teatrze Rzeszowskim słyszeliśmy spektakl w naszym tłumaczeniu, najwątpliwie czekaliśmy, jak to zabrzmi. Syn, który jest trzecim tłumaczem równorzędnym, bo działał z nami na równi, był wcześniej w Gdyni na innym przedstawieniu.
Także w Państwa tłumaczeniu spektakl przygotowany.
Tak jest.
Tak jest. No Igor pojechał do Gdyni. Jeszcze jeden spektakl jest aktualnie wystawiany w Teatrze Ludowym w Krakowie, a właściwie w Nowej Hucie. No i chciałbym tu powiedzieć, że gdy tłumaczyliśmy w trójkę tę powieść, a pomagała nam też dzielnie córka Aneta, to uznaliśmy, że miarą sukcesu tego przekładu będzie fakt, czy trafi on na scenę. No i okazało się, że tak, że od tego czasu, gdy nasz przekład się ukazał, to w zasadzie reżyserzy, w tym również reżyser teatru imienia Wandy Siemaszkowej, pan Iber, wybrali właśnie nasz przekład i ja byłem wzruszony, jak słuchałem tych naszych fraz właśnie na scenie. Widać było, że nie trzeba było tego tekstu tak za bardzo adaptować, że on wybrzmiał ze sceny teatru.
Ja muszę Państwu powiedzieć, że rozmawiałem z aktorami na temat tego przekładu i oni powiedzieli mi, to się dobrze mówi. Aktorzy nawet używają bardziej dosadnego określenia na to, w jaki sposób układa się tekst w czasie akcji scenicznej, w czasie ruchu. Naprawdę byli pod wrażeniem, że to jest tekst współczesnego człowieka.
No bo jeżeli Bułhakow pisał swoją powieść dla człowieka jemu współczesnego...
A przypomnijmy, to lata 30. XX
wieku. Ale jednak pisał też dla człowieka wykształconego. Ale współczesnego sobie, no to my musieliśmy tak przełożyć, żeby dzisiejszy człowiek współczesny, dzisiejszy wykształcony człowiek, który przychodzi do teatru, żeby on to odczytywał jako swoje, w swoim języku podane.
Proszę Państwa, bardzo mnie interesuje sytuacja uczuć tłumacza, który słyszy swój tekst na scenie, ale jednocześnie autor adaptacji, reżyser widowiska zmienia pewne wektory znaczeń. Trochę inaczej chce pokazać współczesnemu widzowi literaturę. Czy wtedy tłumacz jest zaniepokojony, czy raczej z jakąś otwartością traktuje takie, nazwijmy to, eksperymenty teatralne? Ja nie mówię w tej chwili konkretnie o spektaklu pana Cezarego Ibera, ale przecież wiemy, że reżyserzy bardzo dowolnie traktują pierwowzór literacki, bardzo często.
Na pewno mają prawo do własnego widzenia całości spektaklu. To są inne środki. Mówi się przy pomocy środków audiowizualnych przekaz słowa pisanego, więc nie można czuć się tym zaniepokojonym. Myślę, że żyje swoim życiem już na nowo dzieło w przekazie scenicznym. Nasz syn ukończył filmoznawstwo i on ma oko filmoznawcy, prawda? Więc myślę, że z takim młodym reżyserem jak pan Cezary Iber się dogadują gdzieś. Może się oni spotykają w swojej interpretacji scenicznej tego dzieła. No dla nas z mężem ono żyje chyba jednak jako tekst, bo my przyjmujemy chętnie wizję innych inscenizatorów, ale nas obchodzi słowo mówione. My się skupiamy na tym, czy ono spełni swoje zadanie, także w czyjejś wizji.
Wiemy też, że Bułhakow sam był człowiekiem teatru i zaczynał, co prawda, od prozy, to jest od krótkich opowiadań i od powieści Biała Gwardia, ale bardzo szybko tę powieść przekonstruował i uczynił z niej sztukę teatralną, słynne w swoim czasie Dni Turbinów. Naturalnie mistrza i Małgorzaty no, nie miał czasu, ani też może by go nie przerabiał na sztukę teatralną, bo w zasadzie w całości no, to jest to proza i nie można tego wystawić na scenie w całości, ale Bułhakow pisząc tę powieść zwracał ogromną uwagę na brzmienie słowa i to spowodowało, że ono się nadaje, to powoduje, że ono się nadaje do wystawiania na scenie i słysząc to, jak to nasze słowo wybrzmiewało, byliśmy nasze, no bo my to wprowadziliśmy do polszczyzny, trzeba było to na nowo, może nie rekonstruować, ale wręcz współtworzyć i oczywiście moglibyśmy z reżyserem popolemizować, gdy chodzi o brak niektórych wątków albo moim zdaniem o nadmiar innych, ale w sumie bardzo ciekawa wyszła z tego całość i jesteśmy zadowoleni z tego spektaklu.
Chociaż zgodzą się pewnie Państwo ze mną, że bywa i tak, że reżyser czy inscenizator zmienia pewne znaczenia i jednocześnie słowo, które tłumacz z takim mozołem przełożył na język ojczysty, to słowo może zmieniać w ogóle znaczenie. Ja mam wrażenie, że często tak bywa.
No ale czy ma pan redaktor jakieś konkretne przykłady w tej akurat adaptacji? No,
ja akurat bardzo uważnie śledziłem ulokowanie w całym spektaklu postaci Wolanta. On nieco inaczej został, przepraszam za wyrażenie, wymyślony przez Cezarego Ibera, niż tę postać nakreślił Bułhakow. I niektóre słowa brzmią trochę inaczej, przez to, że Wolant jest takim człowiekiem w szlafroku, tak go nazwę.
Ja się zgodzę, mam to samo odczucie, że czasem powinien być tym Wolantem eleganckim, z wyważonym słowem, bo i takie oblicze ma on u Bułhakowa, tak. A tu zrobił się nieco jednostronny, ale moim zdaniem może pewne braki rekompensuje ten spektakl naddaniem strony muzycznej, która jest mocna w wydaniu aktorów tego teatru, bo oni są przygotowani muzycznie i potrafią wygrać pewne klimaty, nastroje dzięki songom, które przecież ze sceny słyszymy, a których byśmy sobie nie przeczytali w książce tradycyjnej. Więc w spektaklu dysponują aktorzy mocą zagrania czegoś, co nawet było trudne do wypowiedzenia w języku.
Czyli można powiedzieć, że spektakl to wartość dodana do prozy, do literatury?
Nie w całości, ale w pewnych przebłyskach myślę, że jest taka możliwość.
No tak, ale z drugiej strony, gdy chodzi właśnie o postać Wolanda, to można by trochę z panem reżyserem popolemizować. On miał taką wizję, ja zupełnie inaczej rozumiem Wolanda, bo dla mnie Woland w tej powieści jest bohaterem, jeżeli nie pozytywnym, to znajdującym się na pewno poza złem. I motto do powieści, bardzo często reżyserzy sądzą, że motto wyjaśnia cały sens tej powieści, ale tak nie jest, bo...
Motto z Fausta.
No tak, ale nikt do tej pory nie potrafił objaśnić, gdzie to Wolant pragnie zła i gdzie tworzy dobro, bo ja nie pamiętam, żeby pragnął w tej powieści kiedykolwiek zła. Przecież to nawet nie on popycha Berlioza pod tramwaj, tylko przepowiada to, co nieuchronnie i tak ma się stać, a z drugiej strony dobra też tak nie tworzy sam, bo nie ma do tego mocy. Natomiast nie sprzeciwia się dobru i można by powiedzieć, że nawet go właśnie pragnie niekiedy, bo w rozdziale 24 powieści zatytułowanym Uwolnienie mistrza, gdy Małgorzata najpierw zamiast, mając to jedno życzenie, po balu w zanadrzu, to jest jedno życzenie, zamiast zawołać, żeby jej oddano mistrza, to ona uwalnia od cierpień dzieciobójczynię Fridę i Wolant wtedy powiada, że musi pozatykać gałganami wszelkie szpary w swoim mieszkaniu, żeby się miłosierdzie przez te szpary nie przedostawało. To znaczy, że i sam Wolant nie jest na pewno przeciwny miłosierdziu, a drugi raz to miłosierdzie jakby też zostaje przypisane Wolandowi wtedy, jak namawia mistrza, żeby uwolnił Piłata od cierpień za to, że kiedyś skazał Jeszuę na ukrzyżowanie, a i okazał się tchórzem i tak długo potem cierpiał na tych skałach. I tej sceny nie ma na scenie. W powieści Jeza pewnie by się przydała.
To, co pan profesor mówi, absolutnie zgadza się z myślą reżysera. Gdy rozmawiałem z Cezarym Iberem, zwracał mi uwagę, że jemu szalenie zależny no, właśnie na tym aspekcie miłosierdzia, które dla niego jest najważniejsze w prozie Buchekowa.
Ale on przypisał to miłosierdzie tylko ludziom, a Wolandowi w pewnym momencie kazał nawet kusić sekretarza Piłata, żeby ten jeszcze jeden zarzut przeciwko Jeszuje wymyślił, szepcząc mu do ucha, że Jeszua tam knuł coś przeciwko władzy cesarza rzymskiego, a w powieści Woland by nigdy tego nie zrobił. Woland tylko opowiada o tym, jaki był los Jeszui obiektywnie, natomiast zupełnie nie jest w stanie brać udziału w tamtych wydarzeniach.
Ja tak drążę te drobiazgi, ktoś powie, związane z tłumaczeniami i z tą adaptacją sceniczną, bo po pierwsze ortodoksi powiedzą, kto to widział przekładać na scenę, adaptować Mistrza i Małgorzaty. Przecież to jest książka wielka, wspaniała i nie wolno tego robić. Każdy, kto się poważy na to, poniesie klęskę. No i rzeczywiście, nawiasem mówiąc, mamy bardzo wiele przykładów takich adaptacji scenicznych, które, no, które się nie powiodły, mówiąc krótko. Przerosły no, reżysera.
No, ale było ich pewnie za 100 w całym świecie, więc próbują reżyserzy. Jedni są bliżej prawdy, drudzy są dalej prawdy od prawdy, ale realizują jakąś własną wizję na pewno. Muszą dzisiaj chyba też reżyserzy dodawać trochę atrakcji do teatru, żeby widza przyciągnąć, a to z kolei nie zawsze pomaga samemu Bułhakowowi.
No dobrze, ale skoro o tym mówimy, proszę państwa, no to przed jakim zadaniem stoją tłumacze, gdy mają przełożyć na język ojczysty literaturę, no właśnie, tak złożoną, tak trudną, ale jednocześnie tak piękną i bogatą, jak proza Bułhakowa. I jednocześnie próbują znaleźć odpowiedni język, który trafi do współczesnego czytelnika. Czy to jest tak, że każda literatura powinna mieć swoje tłumaczenie w zależności od tego, na jaki czas trafia?
Na pewno tak jest. Ja przekładałam eseje Grigorija Kruszkowa o przykładzie znakomitego tłumacza Szekspira na język rosyjski i poetów angielskich. On, podobnie jak wielu teoretyków przekładu, uważa, że każde pokolenie powinno zdobyć się na swój przekład na nowo klasyki. I to się dzieje. Mamy przecież nowego Cervantesa, mamy już po Barańczaku nowe przykłady Szekspira. Więc jest ta potrzeba, żeby pokolenie, które przychodzi, odpowiedziało swoim głosem na te ważne pytania, jakie padają w arcydziełach literatury.
No, ale był też powód rodzinny, bo ta powieść w naszej rodzinie jest drugą książką po Biblii, jak to kiedyś ktoś powiedział, i każdy z nas, i ja, i Ania, tu obecna moja żona, i dzieci czytały to w cudzych przekładach, więc no, postanowiliśmy zrobić własny, rodzinny. Bardzo nas namawiali też ojcowie wydawnictwa Znak krakowskiego do tego. Trwało to namawianie trochę, bo wiedzieliśmy, że podejmujemy się trudnego dzieła i nie byliśmy wcale tak pewni rezultatów, ale chyba właśnie przez to, że robiliśmy to razem, wyszło zupełnie przyzwoicie.
Proszę A może nawet międzypokoleniowo, bo mam wrażenie, że takiej próby uchwycenia pewnej istoty dzieła z punktu widzenia pokolenia syna, no i nas jako rodziców, to jest taka próba nowatorska.
To ja tylko słuchaczom dla porządku powiem, że w 1969 roku ukazał się pierwszy przekład Mistrza i Małgorzaty, Witold Dąbrowski i Irena Lewandowska. W 1995 pan profesor Andrzej Drawicz. I pewnie to tłumaczenie najpowszechniej znane jest czytelnikom. Ale zwrócili państwo uwagę na ważną rzecz, na tłumaczenie, które należałoby do pewnego pokolenia. No i prawda jest też taka, że język jest dynamiczny, język się zmienia, język nabiera nowych znaczeń. Tłumacz musi jakby czuć język dzisiejszego dnia. Powiedzieliście państwo o tym tłumaczeniu rodzinnym. To też jest różnica przecież pokolenia, prawda? Przecież też język państwa dzieci jest inny nieco niż ten, którym państwo nie tylko się posługujecie, ale operujecie w tłumaczeniach.
No, musieliśmy niekiedy też syna trochę poskramiać, bo chciał za bardzo iść współczesność. A nowalijki pojawiają się na wiosnę najszybciej, ale potem bardzo szybko więdną, więc chcielibyśmy, żeby ten nasz przekład przez następne 25 lat co najmniej funkcjonował jako współczesny. Myślę też, że dosyć istotne jest to, że żeby tłumacząc taką powieść, no wcześniej ją rozumieć. Nie tylko językowo, ale też rozumieć jej przesłanie. To nie było takie proste dla pierwszych tłumaczy, jak się Mistrz i Małgorzata pojawiał, i my już dzisiaj znacznie więcej rozumiemy, więc pod jednym względem no to mieliśmy trudniej, bo już były dwa przekłady uznane i przyjęte, a jednak pod innym względem mieliśmy łatwiej, bo tę powieść my już, no jeżeli nie do końca, to w znacznej mierze rozumiemy.
Mam wrażenie, że wielu czytelników czy słuchaczy ma takie rozumienie słowa tłumaczenie czy przekładanie na język ojczysty. Rozumie to trochę wprost. To w ogóle nie w tym sens, prawda? I nie w tym rzecz. Pan profesor kiedyś nawet użył takiego określenia. Najbardziej idealna sytuacja to taka, gdyby Bułhakow po polsku po prostu napisał tę książkę.
No tak jest. No, my tak to przetłumaczyliśmy na polski.
Sądzę, że gdyby istniała pełna ekwiwalencja w przekładzie, to podważałoby to zasadność samego procesu przekładania. Anulowałoby to przekład, jak twierdzą współcześni teoretycy, bo się bardzo zmieniło w ostatnich latach podejście do przekładu i on już nie ma tylko służebnej roli wobec oryginału, ale patrząc z punktu widzenia kultury docelowej, nawet ma prymarną rolę wobec oryginału, bo inaczej czytelnicy w danym języku by się z dziełem nie zapoznali, jak tylko poprzez przekład.
Czyli co, tłumacz ma większą dozę wolności dzisiaj, tak?
Tłumaczenie nie powinno być literalne, nie powinno być bukwalistyczne, dosłowne, bo gdyby tak było, to wtedy byłby tylko jeden przekład. My zresztą, gdy tłumaczyliśmy to, to mieliśmy niekiedy parę wariantów. Wydawało nam się, że nawet pamiętasz, Aniu, że
panie profesorze, proszę jakiś przykład podać.
To jest taka prawda, że myśmy musieli przeżyć wspólnie to dzieło na nowo, dokonać takiego rodzaju zbiorowej, wspólnej lektury i to się okazało dla nas twórcze i możliwe. To jest największa nasza wartość wyniesiona z tej pracy takiej mozolnej tłumaczy, że myśmy się okazali atrakcyjnymi rozmówcami dla siebie i coś wspólnie wypracowaliśmy na potrzeby przekładu, przekazu innym. Tak nam się wydawało.
Trzeba było niekiedy, bo u Bułhakowa w tej powieści jest trochę kilkanaście, kilkadziesiąt takich fraz, które uchodzą za kultowe i na przykład przetłumaczyć na polski rękopisy nie płoną, no nie jest trudno. Po rosyjsku mamy rukopisy nie gariat, no to po polsku rękopisy nie płoną i tutaj już w zasadzie innych możliwości nie ma. Ale jeżeli przetłumaczyliśmy no taką frazę, że człowiek jest śmiertelny, powiada Bułhakow, ale to byłoby jeszcze pół biedy. Sęk w tym, że jest śmiertelny, że bywa śmiertelny znienacka, no to już jest to, co znaleźliśmy, czego nie udało się poprzednim tłumaczom znaleźć. Podali to opisowo, a my wprowadziliśmy to, wydaje się, no takie o poważnej sprawie, trochę z ironią powiada Woland. Kłopot w tym, że człowiek bywa śmiertelny znienacka, mówi to do Berlioza, zanim ten wpadnie pod tramwaj i straci głowę. Pod tramwajem.
Z prozą Bułhakowa to pewnie jeszcze jest dodatkowy kłopot, bo przecież jego bohaterowie funkcjonują w różnych światach, mówią różnymi językami. Ktoś mówi językiem nowomowy, a ktoś mówi językiem proletariatu na przykład, a do tego wszystkiego mamy jeszcze język biblijnej części, zupełnie inny styl, prawda?
No, tak. Oczywiście, że to jest zadanie dla tłumacza, te rejestry stylistyczne uchwycić i jakoś oddać. I na przykład jeśli w klinice Strawińskiego tego głównego lekarza, który nikomu źle nie życzy tam, charakteryzuje taka jego fraza wod i sławna, którą on ciągle powtarza, to tu był problem znaleźć dzisiejszy ekwiwalent charakteryzujący taką postać ważną. I tu były dyskusje, gdyż nie odpowiadało mi wybornie albo znakomicie, bo to tyle znaczy.
Zbanalizowane, tak. To jest słowo,
i trzeba znaleźć taki ekwiwalent, który satysfakcjonowałby pokolenie syna i nasz. nasze poczucie stylu.
Często też tak było, że jak słuchaliśmy tych bohaterów Bułhakowa, to wyobrażaliśmy sobie, kto z naszych znajomych by tak powiedział. Strawiński na przykład przypominał nam bardzo profesora Pomianowskiego, już nieżyjącego niestety, nie zdążyliśmy mu się pochwalić swoim wielkiego tłumacza, który Babla na polski przekładał, ale tak sobie wyobrażaliśmy, że to on mówi stylem Strawińskiego, a z kolei Anuszka, no to ja też jakby ze swojej rodzinnej miejscowości parę takich osób tym właśnie lumpen proletariackim językiem mówiących znałem, a co ja to Czerwońców nie widziała, albo...
Ale panie profesorze, to strasznie ciekawa metoda. Strasznie ciekawa metoda, bo tworzy pan ciało do słowa.
No tak, tak było, to jest... My też nie mieliśmy żadnej teorii przekładu w głowie. Tłumaczyliśmy to tak naturalnie, a dopiero potem zaczęliśmy te teorie sobie podczas wielu, wielu rozmów o przekładzie dorabiać, dokomponowywać. Ale też niekiedy kłopot polega na tym, że niektórzy mówią dwoma stylami. To jest wolant, tak. On jest bardzo poważny w 90%, ale czasami puszcza oko, jak w tej pierwszej scenie na Patriarszych Stawach i trzeba, czy Prudach, i trzeba to wyczuć, kiedy on to oko puszcza.
Ale obawiam się, że w spektaklu rzeszowskim właśnie język Wolanda nie ocalał w całości, bo on, tak jak pan redaktor zauważył, trochę został przypisany jednej przestrzeni, tej takiej bliskiej jego świcie, a on sytuuje się gdzieś trochę poza nią, bo te psikusy i różne wygłupy, które urządza świta Wolanda, jego nie dotyczą.
Tak, to prawda. Pan profesor użył cytatu z Mistrza i Małgorzaty: patriarsze, Prudy czy Stawy? No myślę, że też taki dylemat nazewnictwa trzeba rozwiązać, prawda?
No tak, no my jednak pozostaliśmy przy Patriarszych Prudach, ale w naszym przekładzie jest około 100 stron gęstych przypisów
tak jest.
Na końcu tej powieści i czytelnik dociekliwy może zajrzeć i dowie się stamtąd, że Prud po rosyjsku to jest staw i że to są tak naprawdę patriarsze stawy.
No a jak sobie poradzić z językiem i tłumaczeniem, z językiem, który ma inny rytm, który ma inny akcent? Gdyby tłumaczyć jeden do jednego, to się może okazać, że jedno zdanie w języku rosyjskim to dwa zdania w języku polskim.
Oczywiście, może tak być, bo jednak melodia języka rosyjskiego rządzi się innymi prawami niż polszczyzna, ze stałym akcentem paroksytonicznym na przedostatniej sylabie od końca. Trzeba było znaleźć swoje środki wyrazu, żeby te nadwyżki, które uciekają, jakoś kompensować w inny sposób.
Szykiem. Chociaż nie zawsze się dało, ale często szykiem. Syn to wręcz sylaby liczył, bo niekiedy rytm nam nie wychodził, okazało się, że słowo polskie jest za długie i trzeba było inne wprowadzić. I tutaj no, chcielibyśmy podkreślić, że bardzo często ważniejsza była u Bułhakowa melodia, rytm bardzo często jest ważniejsza i w związku z tym nie zawsze należało to zdanie takie długie, jak on je skonstruował, oddać po polsku. Chociaż tu jest wyjątek, bo pierwsze zdanie w każdym rozdziale zawsze nam sprawiało najwięcej problemów, dlatego że te pierwsze zdania u Bułhakowa w każdym rozdziale były zawsze bardzo długie i to trzeba było tak zostawić, a jednocześnie ten rytm i te melodie zachować, ale w sumie chyba to się dobrze czyta.
Bardzo ważną sprawą z punktu widzenia języka w przekładzie to jest oczywiście sfera idiomatyki, no i też tak zwane koncepty lingwokulturowe, czyli pewne nieprzekładalne takie pojęcia. Jest takie jedno pojęcie, którym ja się bliżej potem po przekładzie dopiero zajęłam. To jest takie rosyjskie słowo taska, którego odpowiednika nie znajdujemy w języku polskim, jednego konkretnego odpowiednika, więc musimy w zależności od kontekstu dawać czasem też różne odpowiedniki.
Tak, z grubsza rzecz biorąc to jest albo smutek, albo tęsknota, ale też niekiedy coś pomiędzy tym.
No właśnie, jak to oddać w języku polskim? No,
szalenie to są trudne. Te koncepty lingwokulturowe, które znają wszyscy tłumacze jako swego rodzaju zmorek, ale... czasem się udaje z tego wybrnąć.
Ale zadanie tłumacza to nie polega na tym, żeby dokonywać rzeczy niemożliwych, tylko żeby tłumacz miał świadomość, że tutaj jest trudność i żeby szukał najlepszego rozwiązania. Więc niekiedy bywało tak, że to, co było nieprzetłumaczalne u Bułhakowa, no to staraliśmy się oddać najlepiej, jak to tylko na to polszczyzna pozwalała, w innym miejscu, gdzie z kolei ruszczyzna nie była tak elastyczna, polszczyzna dawała takie możliwości, no to nadrabialiśmy, rekompensowaliśmy to w innym miejscu i ktoś, gdyby z lupą się przyglądał temu, no to powie, że gdzieś tam naddaliśmy. Owszem, ale świadomie to zrobiliśmy, po to, żeby była równowaga w całości.
Mówimy przetłumaczyć książkę z języka na język, ale może powinniśmy mówić przetłumaczyć z rękopisu na język. Może dotrzeć do rękopisu to najważniejsza sytuacja. No, przynajmniej w przypadku Mistrza i Małgorzaty to bardzo wskazane i bardzo, bardzo ważne, prawda?
Bo czy byliśmy w archiwum bułhakowowskim i czy oglądaliśmy...
Nie mam wątpliwości, że państwo byli.
Nie mam
najmniejszych wątpliwości.
Trzymaliśmy z drżeniem serca te rękopisy, czyli maszynopisy, ale także i rękopisy w ręku, panie redaktorze. To była bardzo nasza wzruszająca przygoda.
Zazdroszczę państwu, naprawdę, bo myślę, że to
ale
są wielkie
chwile. Ale w księdze użytkowników tych rękopisów, którzy je wypożyczali, nie było aż tak dużo korzystających z tej możliwości.
W każdym razie z Polski ja tam nikogo nie widziałem.
To jest a to takie, zdumiony jestem, że...
Takie ciekawe, że niektórzy nawet się chwalą, że byli, a tam wszystko ci bibliotekarze odnotowują i śladów.
A tym bardziej, że może to już ostatnie lata, kiedy jeszcze widać ten atrament i nanoszone poprawki w różnych kolorach zresztą, bo...
No, trzeba też szczególnie prosić, bo na początku zawsze mikrofilmy dają, ale trzeba poprosić, żeby dali rękopisy, wypożyczyli maszynopisy i robią to, ale sądzę, że już długo tego nie będą robić, no bo w końcu to
no to jest takie duchowe przeżycie dla tłumacza.
70 lat.
Wielkie przeżycie duchowe dla kogoś, kto taki intymny kontakt z dziełem wypracował, bo tym jest przykład, rodzajem wejścia w dzieło tak głęboko, że w zwykłej lekturze się by tego nie robiło. A to jest rodzaj takiego poznania głębokiego, jakiegoś mistycznego nawet. I potem jak się ma w ręku te kartki papieru, tak pracowicie poprawiane przez żonę Bułhakowa, gdy on już był słaby i chory, no to jest naprawdę przeżycie, które nie ma wiele sobie równych.
Tak, ja też wtedy się czuję odpowiedzialność za to bułhakowowskie słowo i nie chcę się robić byle czego w związku z tym, ale spróbować mu przynajmniej na tyle, na ile się to da dorównać i za niego to zrobić, robić to dla Bułhakowa.
Warto przypomnieć słuchaczom, że maszynopis powieści przygotowała trzecia żona Bułhakowa, Jelena Siergiejewna Bułhakowa, i ona właśnie dokonała tej redakcji, prawda? Ja mam wrażenie, że dla państwa Mistrz i Małgorzata to jest osobista kwestia, to jest osobisty rodzaj przeżycia.
No tak, skoro ja obcuję już chyba ze 40 lat z tą powieścią i widzę, to się też rzadko zdarza, żeby dzieci czytały to, co czytają rodzice, bo jednak inne są to lektury, a u nas tak się właśnie złożyło, że i syn, i córka, która jest młodsza od syna o 8 lat, też tę powieść uwielbiała i uwielbia do dziś. No to więc poniekąd też tłumaczyliśmy to dla siebie, żebyśmy my się mogli też tym wspólnie cieszyć.
Bo przyznam, że impuls wyszedł ode mnie, gdyż w pewnym momencie pojawiła się taka chęć, róbmy to razem. A może wydawałoby się, że już wszystko osiągnęło się z lektury, skoro czytaliśmy to po kilka razy, ale okazuje się, że to całkiem inny rodzaj doświadczenia.
Ale też wprowadziliście państwo pewną, no, nazwę to śmiało, szkołę tłumaczenia. Czterech tłumaczy w zasadzie zajmowało się jedną książką. Ja myślę, że więzy pokrewieństwa wcale nie muszą ułatwiać takiej pracy.
No ostatecznie te więź
zakończyły
tam,
się
czuje, natomiast proces dochodzenia do tego był rzeczywiście burzliwy, bywał burzliwy.
No dlatego właśnie spokojnie by się tego zrobić nie dało, bo to była pewna praca umysłowa, ścieranie się sposobów podejścia, gdy trzeba było bronić swoich racji, to nie wahaliśmy się nawet przed podnoszeniem głosu.
No ale jak już potem oglądaliśmy Bibliotece Moskiewskiej w domu Paszkowa maszynopisy Bułhakowa, jeszcze nie te ostateczne, tylko takie, na których on dokonywał poprawek, to jest na maszynopisach dokonywał ręcznych poprawek atramentem, to możemy powiedzieć, że nasz przekład po tej wstępnej wersji wydrukowanej z komputera, no potem był
upstrzony tak samo, podobnie.
Tak samo upstrzony i no, nie robiliśmy tego po to, żeby iść śladem Bułhakowa, ale jakby metoda powstawania, mogę powiedzieć, że to była udręka i ekstaza w czasie naszego...
Parafrazując tytuł innego dzieła, prawda?
Ale to tak. muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś rozmawiałem z panem Tadeuszem Bradeckim, znakomitym reżyserem teatralnym, który przygotowywał operetkę na podstawie Witolda Gombrowicza. Tak. I powiedział, że z taką pasją zabrał się do tej pracy, tak wiele lat myślał o tym, żeby przygotować to na scenie i po 2-3 tygodniach takiej intensywnej pracy już z aktorami doszedł do wniosku, że wpadł w pułapkę, że ten tekst go przerasta, że te trudności tak się piętrzą, że on jest niby świetnie przygotowany, ale tak naprawdę nie jest w stanie tego zrobić. Znaczy myślę o tym, że istnieje taki typ literatury i taki typ autorów, który pochłania człowieka, który próbuje przetłumaczyć, czy autora adaptacji i tak dalej. Kogoś, kto się znajdzie w orbicie takiej literatury.
No ale nas ostatecznie to nie przerosło, bo no, dokonaliśmy tego przekładu.
Może i... dlatego, że się rozłożyło to na 3 osoby. To no nas tak. nie przerosło.
Ale i na 4, bo Janetka nas...
A także wspierała nas dzielnie córka.
Tak, ale też pomocą też służyło nam to, że po już wtedy, kiedy nam się nawet już wydawało, że rozdział jest gotowy, a nigdy nie tłumaczyliśmy więcej niż 2 strony dziennie, czasami jedną tylko, to syn nagrywał to, robił z tego plik dźwiękowy, czytał i widać było wyraźnie, czego jeszcze tam brakuje albo czego jest za mało w tym tekście. Powiem, że kiedyś, gdy Krystian Lupa przygotowywał dawno temu już w Krakowie w Teatrze Starym swojego Mistrza i Małgorzatę i korzystał z pierwszego polskiego przekładu, to gdzieś powiedział, że no, Bułhakow już dzisiaj się zdezaktualizował i trzeba go w zasadzie napisać na nowo, ale powinien był dodać, że jednak mówi o przekładzie, a nie o samym Bułhakowie. Także gdy my usłyszeliśmy, że ten przekład bardzo aktorom...
Nasz przekład. Siedzi im w gębie, nie tak boimy jest. Się tego słowa.
Tak, też pięknie, jeżeli wchodzi tak do ust, tak pięknie, to też pięknie wychodzi. To bardzo ładnie zaprezentowali. No to się cieszymy, że nie trzeba na nowo Bułhakowa dzisiaj pisać. Podaliśmy go już w takiej wersji, że można go śmiało...
Że można go używać na scenie dowoli.
Pytanie mam takie, czy tłumacze w jakimś sensie polemizują z sobą, z poprzednimi tłumaczeniami?
No oczywiście. Pewnie, że tak. To jest, no po pierwsze błędy. Trzeba wszystkie poprawiać, które... No nie chcę się tu odnosić do konkretnych przekładów, ale było ich sporo w przeszłości. No i ta świadomość tych różnych stylów, bo niekiedy tłumacze czy tłumacz, ale i czytelnicy lubią takiego Bułhakowa, którego ja bym określił jako Korowiew, jako główny ten bohater, główny stylista. To jest ten prześmiewca, ale przecież tak nie jest.
Ironista prześmiewca.
No tak, to jest tylko dodatek do Bułhakowa. Tak samo jak nie jest to powieść o diable. To jest ktoś, kto myśli, że to jest powieść o diable, to też się myli, bo Bułhakow pisał ten utwór przez 12 lat. Umownie przyjmuje się, że jest 6 redakcji tego utworu. I im dłużej pisał, tym mniej ta powieść stawała się powieścią o diable. Na początku rzeczywiście miała być to powieść o diable, jakich jest wiele w literaturze światowej. A ostatecznie stała się wielką powieścią o człowieku. A diabeł jest tylko dodatkiem na scenie.
Ale też wiecie Państwo, mam wrażenie, że pierwsze tłumaczenia narzucają pewien sposób odbioru dzieła literackiego.
No tak, ale trudno my, potem... panie redaktorze, my jednak obcowaliśmy z oryginałem.
Tak, zdecydowanie.
Nas też nie bardzo to obchodziło, bo na przykład już taki pierwszy rozdział, tytuł pierwszego rozdziału u nas jest inny i ktoś, kto nie czuje ducha ruszczyzny, no, mógłby nam zarzuty tutaj czynić, bo po rosyjsku jest nikarda nie rozmawiajcie z nieizwiesnymi. I oczywiście bardzo łatwo jest to na polski przetłumaczyć. Nigdy nie rozmawiajcie, czy nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi. Rzecz w tym, że nieizwiesny po rosyjsku nie oznacza nieznajomego, bo nieznakomy to jest nieznakomiec. Tam się pojawia ten moment taki eschatologiczny, dlatego daliśmy tam nie będziesz rozmawiał z nieznajomymi, bo to jest rodzaj przykazania, a nie taka zabawa, że matka wypuszcza córkę na ulicę i mówi nie rozmawiaj z nieznajomymi. Przecież nie o to chodzi w tym rozdziale. Ten najbardziej, powiedziałbym, taki może nie satanistyczny, ale najbardziej obecność złego ducha, no to czuje się w tym pierwszym rozdziale. To nie są zabawy Korowiewa tam gdzieś potem, czy Behemota, bo to jest tylko zabawa, natomiast ta potęga tej mocy, ja nie wiem jak ją nazwać, tej ciemnej strony mocy jest odczuwalna w pierwszym rozdziale.
Panie profesorze, wielu specjalistów twierdzi, że to pan powinien napisać biografię Bułhakowa.
A kto tak, panie redaktorze, twierdzi? Proszę.
Przeczytałem kilka wywiadów, pozwolę sobie zostawić to w moich notatkach, bo nie wiem, czy się zgadzają na opublikowanie ich nazwisk.
To by trzeba było te biografie napisać, no musiałbym, ja myślę o tym, ale nie wiem, to nie powinna być taka tradycyjna biografia, to powinno się znaleźć jakiś taki punkt odniesienia, może kiedyś rzeczywiście bym się za to wziął, ale muszę najpierw do tego się tak duchowo przygotować.
A na czym polega trudność?
No bo to nie była banalna biografia. Życie człowieka, który... Mówi się tak, że... Bo Bułhakow bardzo marzył o tym, żeby zobaczyć Europę. To było jego wielkie marzenie zobaczyć Rzym, Paryż.
Przecież tam grywano czasem jego Białą Gwardię.
Tak, to prawda.
Przecież Jerozolimy nie widział, którą tak pięknie opisał w Mistrzu i Małgorzacie. I marzył i prosił o to władzę, żeby mu pozwolono nawet i wyemigrować albo wyjechać na chwilę do Paryża, gdzie był jego brat, zobaczyć pomnik Moliera, o którym pisał przecież dramaty i powieść, w Rzymie pójść śladami Gogola, którego uwielbiał. I teraz powstaje pytanie takie, mówią niekiedy badacze, no gdyby był wyjechał i został, nie mielibyśmy Bułhakowa jako pisarza. Owszem, nie byłoby Mistrza i Małgorzaty, ale byłby równie wielki. Byłoby coś takiego, stałoby się z Bułhakowem coś takiego jak z Nabokowem. Gdyby przecież Nabokow został w Rosji, to też byłby wielki. A jak wyjechał, też by był wielki. I trzeba znaleźć to coś, co powoduje, że Bułhakow był wielki. Bo to, że się urodził w Kijowie 15 maja nowego stylu na ulicy Aleksiejewskiej Spusk, to wszyscy o tym wiedzą. Takiej biografii ja bym nie chciał pisać. Chciałbym znaleźć coś, co kierowało losem Bułhakowa, coś, co powodowało, że był równie wybornym dramatopisarzem, jak i powieściopisarzem, ale notabene, gdyby mu sztuki wystawiano, to by nie było też Mistrza i Małgorzaty, ale nie wystawiano, więc zrekompensował. Był czuł ducha muzyki, a jednocześnie przecież ta jego ruszczyzna, ten język też jest taki. Znał doskonale literaturę rosyjską. Bez Gogola by pewnie...
Tam jest masę cytatów, których niekoniecznie dopatrzymy się na pierwszy rzut oka, ale także pewne postacie z tej powieści weszły w obieg, nasz obieg literacki, bo w pewnym momencie czy czytelnik wierszy Różewicza łatwo rozpozna, kogo mu przypomina jakaś postać w wierszu, skoro nazywają Praskowią Fiodorowną, a to jest przecież postać z kliniki doktora Strawińskiego u naszego Różewicza.
Jasne. On napisał taką biografię o Molierze, i żeby dorównać Bułhakowowi, gdy się jego biografię by pisało, to trzeba by ją tak zrobić, tak skonstruować, tak przeżyć, jak on to w stosunku do Moliera zrobił. Ja na razie jeszcze nie czuję się na siłach, bo musiałbym się z wszystkiego innego wyłączyć.
No ale ja liczę, że ta chwila się zdarzy i ten czas nadejdzie.
No robimy też, jak wyjeżdżamy, bo teraz przecież jest łatwo wyjeżdżać za granicę i studenci już wyjeżdżają. Bułhakow nigdy nie była. Studenci na Erasmusie. Ci, którzy czytają Bułhakowa, tak wyjeżdżają, więc my jak wyjeżdżamy, to często myślimy o Bułhakowie i tak jakby robimy to też dla niego. Często go sobie wspominamy. Zresztą, jak pan pytał, jak dochodziliśmy do ostatecznego brzmienia fraz w Mistrzu i Małgorzacie, no to każdy pewnie miał tam jakąś swoją metodę. Na przykład Ania to często na kartce spisywała. Jak nie mogliśmy jakiegoś zdania trudnego przełożyć, to żona wychodziła do pokoju obok i potem przychodziła i przez szparę w drzwiach na dole nam podsuwała,
tak
podsuwała
było.
Tę kartkę.
Panie
tak
doktorze,
było.
To się jakiś znakomity pokój, tajemniczy do tego wszystkiego.
Tak jest, a ja z kolei też tak bywało, że jak zasypiałem, to coś sobie uświadamiałem i raz nawet takie ładne zdanie, które potem weszło do powieści, napisałem na takiej płytce korkowej, która nie została do ściany przyklejona i musiałem być wzruszony, jak usłyszałem to zdanie ze sceny dokładnie w takim brzmieniu, jak mówił Behemot, że to, co on mówi, to jest ciąg misternie utkanych sylogizmów. To jest taka forma, która do głowy wpadła i zapisałem ją na korku. Zachowaliśmy tę płytkę korkową. A niekiedy to jak biegałem wokół Błoń, bo biegałem maratony i przygotowywałem się wokół Błoń w Krakowie, to wypracowałem sobie, biegając 12 kilometrów dookoła Błoń, jedno zdanie, a potem przyszedłem do domu i zostało ono zgodnie przez żonę i przez syna odrzucone.
Ale przypomnijmy, że również Bułhakow pisał na byle czym, bo ma tytuł zapiski na mankietach.
Oczywiście.
Prawda?
Proszę Państwa, pewnie moglibyśmy długo o prozie Bułhakowa, o samym mistrzu i o Mistrzu i Małgorzacie także. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy za inspirujące pytania.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Pani dr Leokadia Przybinda i pan profesor Grzegorz Przybinda byli gośćmi dyskusyjnego klubu radiowego. Dzisiaj most radiowy między Rzeszowem a Krosnem. Tak dzisiaj to zrealizowaliśmy.
Dyskusyjny klub radiowy.